Pragnę najpierw bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tę konferencję. Tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, jestem tutaj dlatego, że od wielu lat współpracujemy. Jak przyjechałem pierwszy raz na Słowację w 2004 roku, to nie wiedziałem, że spotkam tak wspaniałych przyjaciół i ta przyjaźń między szkołami już przerodziła się w przyjaźń między nauczycielami, między uczniami i dyrektor pyta, dlaczego sam przyjechałem. Ja mówię, no to dlatego, że jest taka przyjaźń. Bo jakbym powiedział, że jadę do Starej Lubowni, to chcieliby jechać wszyscy. Więc ktoś w szkole musi uczyć, dlatego przyjechałem sam. A od wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Oni naprawdę by tutaj z chęcią wszyscy przyjechali. Wykład wychowawcza, rola patrona szkoły. Z założenia nie jest to jakiś wykład naukowy, ale raczej próba pokazania, jak można wykorzystać postać patrona szkoły w procesie wychowawczym. I ten wykład bardziej może będzie takim pokazaniem praktycznym, jak to zrobić, niż jakąś wielką teorią. I będzie się składał jakby z dwóch części. Pierwsza część będzie troszeczkę mówiła o tym, czym kierowaliśmy się, wybierając patrona i czym kierujemy się w procesie wychowawczym, a w tej drugiej części spróbuję troszeczkę praktycznie pokazać, jak wykorzystujemy postać naszej patronki, świętej Edyty Stein, do wychowania młodzieży i dzieci naszej szkoły, dlatego że mamy dzieci od 2,5 lat do 19. Podobnie jak tutaj od przedszkola aż po gimnazjum i liceum. Błogosławiony Jan Paweł II, mówiąc o wychowaniu młodego człowieka, podkreśla, że proces wychowania służy w szczególny sposób uczłowieczeniu człowieka. I gdyby tak spróbować określić to właśnie, co mówił Jan Paweł II o wychowaniu, to on w dużej mierze mówił, że wychowanie zmierza do tego, aby człowiek stawał się człowiekiem. Ktoś kiedyś zapytał, co zrobić, aby być świętym. I katecheta na lekcji odpowiedział tak. Żeby być świętym, to trzeba najpierw być dobrym chrześcijaninem. A żeby być dobrym chrześcijaninem, to trzeba najpierw być człowiekiem. Więc bądź dobrym człowiekiem, a tym samym staniesz się dobrym chrześcijaninem i świętym. I całe wychowanie polega na tym, ażeby człowieka, który z rąk Bożych wyszedł i do rąk Bożych zmierza, uczyć bycia człowiekiem. Człowiek, będąc człowiekiem od pierwszej chwili swego poczęcia w łonie matki, stopniowo uczy się być człowiekiem i ta podstawowa wiedza łączy się z wychowaniem. Młody człowiek jest przyszłością rodziny, przyszłością ojczyzny, kościoła i świata. Jednakże jego przyszłość związana jest nierozerwalnie z wychowaniem. Jeden z polskich poetów mówił, że takich będą Rzeczypospolite, jakich ich młodzieży chowanie. Można parafrazować tą wypowiedź i powiedzieć, taka będzie Polska, taka będzie Słowacja, taka będzie Europa, taki będzie świat, jak będziemy wychowywali młodzież. Obok środowiska rodzinnego, stanowiącego dla dziecka pierwszy i główny czynnik kształtujący jego osobowość, ważną rolę spełnia środowisko szkolne, której główną rolą jest przygotowanie młodego człowieka do dorosłego i odpowiedzialnego życia poprzez wyposażenie go w odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz wspieranie rodziny w trudnym procesie wychowawczym. W stawaniu się człowiekiem dziecko potrzebuje przede wszystkim przewodników, którzy poprowadzą go przez trudny okres wzrastania ku dorosłości. Jan Paweł II twierdzi, że świat potrzebuje nie tyle nauczycieli, ile świadków. Nie tyle tych, którzy uczą wiedzy teoretycznej, a umiejętność bycia człowiekiem ukazują tylko w teorii, niejednokrotnie w tej teorii będąc naprawdę dobrymi fachowcami. Młody człowiek musi nie tylko wiedzieć, ale przede wszystkim widzieć, co znaczy być człowiekiem. oprócz rodziców, pierwszych nauczycieli i wychowawców, a zarazem pierwszych świadków człowieczeństwa, ważne miejsce zajmuje rzesza tych, z którymi dziecko spotyka się na co dzień. Zarówno współcześnie mu żyjących, jak i tych, którzy przeżyli już swoje życie i których stawiamy dziecku jako wzór. Istotną rolę pełni tutaj patron szkoły. Stąd ważne jest, kogo obieramy za patrona. Rodzi się wiele pytań. W Polsce w pewnym momencie zaczęto dyskutować, kim w ogóle powinien być patron szkoły. Czy patronem szkoły może być na przykład instytucja, tak jak w Polsce jest taka szkoła w Gdańsku, której patronem jest marynarka wojenna. I zaczęliśmy się zastanawiać, no czegoż marynarka wojenna może dzisiaj nauczyć dzieci? Prawdopodobnie tylko wojny. I w tej dyskusji, która się na temat patronów w Polsce zrodziła, najbardziej obronną ręką właśnie wyszły szkoły katolickie. Bo potrafiły pokazać, kim tak naprawdę ten patron szkoły powinien być. W słowniku języka polskiego słowo patron oznacza opiekuna, ojca, mentora, a więc osobę, która w stosunku do tego, kto obrał ją sobie za patrona, ma do wykonania określone dzieło. Ma być jak troskliwy ojciec, opiekujący się swoimi dziećmi, dbający o ich bezpieczeństwo i najważniejsze potrzeby każdego dnia. Jakimi zasadami kierować się, aby wybrany przez nas patron szkoły spełniał nasze oczekiwania i był rzeczywistym patronem? I tutaj pozwolę sobie pokazać przykład naszej patronki Edyty Stein i jak wygląda to na przykładzie naszej szkoły. Wybierając patrona dla naszej szkoły, kierowaliśmy się przede wszystkim następującymi założeniami. Pierwsze, miała być to osoba, która będzie bliska młodzieży, którą młodzież będzie w stanie zrozumieć i która poprzez swoje życie i swoje postępowanie nie będzie kimś odległym. Dalej, osoba, która będzie mogła być dla nich wzorem. Będzie ten młody człowiek, obserwując tę osobę, ucząc się o tej osobie, poznając jej życie, będzie w stanie czerpać z niej wzór i będzie mógł ją naśladować. I trzecia przesłanka, mianowicie ten patron miał odpowiadać na rzeczywiste problemy młodzieży. Tak, aby młody człowiek, obserwując tę osobę, ucząc się tej osoby, mógł uczyć się, jak radzić sobie z problemami swojego codziennego życia. I tak naprawdę mieliśmy do wyboru trzy osoby. Święty Stanisław Kostka, który jest patronem parafii, przy której jest nasza szkoła. Święty, który żył zaledwie 18 lat. Dalej, błogosławiony ojciec Józef Cebula, który miejscu jest nam najbliższy, dlatego że w tym budynku, w którym mieści się nasza szkoła, ojciec Cebula żył i mieszkał przez 5 lat. I Edyta Stein, osoba związana z Lublińcem poprzez swoje dzieciństwo. I dlaczego wybraliśmy właśnie Edytę? Wybraliśmy ją dlatego, bo ona była mocno z Lublińcem związana. Była miastem dziecięcych wspomnień. Tak jak ta młodzież żyje dzisiaj w Lublińcu i te dzieci, tak Edyta przyjeżdżała do Lublińca jako do miasta, które całe życie później kojarzyło się jej z tym dziecięcym życiem. Mówiła, że to jest jej umiłowane miasto. Dalej, dzisiaj w Lublińcu można namacalnie Edytę Stein spotkać. Zarówno można ją spotkać poprzez kult świętej Edyty, który jest bardzo żywy w Lublińcu, jak i przez różnego rodzaju miejsca. Można ją spotkać w domu kurantów, można dotknąć klamki, którą dotykała Edyta Stein, można otworzyć drzwi, przez które wchodziła, można nadepnąć na stopień schodów, po którym ona stąpała. Więc jest taką osobą, którą można doświadczyć w pewnym sensie. Dalej można ją spotkać poprzez parafię, poprzez muzeum. W czym może być wzorem? Przede wszystkim może być wzorem w pójściu przez życie. To była osoba, która utraciła wiarę, będąc Żydówką, i to gorliwą Żydówką, pochodziła z bardzo takiej ortodoksyjnej rodziny, straciła wiarę, mając 8 lat. Jak sama określiła, to była jej pierwsza śmierć w życiu. Pierwszy raz umarła do wiary żydowskiej w wieku 8 lat. I od tego czasu stała się ateistką. Deklarowaną ateistką. W wieku 30 lat odkryła prawdę. Tą prawdą był Bóg. Zrobiła to w sposób całkowicie przypadkowy. Całe jej życie było poszukiwaniem prawdy i pewnego dnia, przebywając w domu swoich znajomych, nie mogła wieczorem spać, podeszła do szafki z książkami i wyciągnęła pierwszą lepszą książkę, żeby ją czytać. I po otworzeniu okazało się, że czyta autobiografię świętej Teresy z Awila. Ta autobiografia tak ją pochłonęła, że czytała ją całą noc i nad ranem, kiedy skończyła czytać, zamknęła książkę i stwierdziła, to jest prawda. I w taki sposób doszła do poznania najwyższej prawdy, jakim jest Bóg, i stała się chrześcijanką. I tu Edyta może być takim przykładem dążenia do prawdy, dążenia do Boga, tym bardziej, że wiara w pewnym momencie dla młodego człowieka staje się czymś, co należy do świata ludzi dorosłych. I w tym okresie buntu młody człowiek, on się buntuje przeciwko temu, co do tego świata dorosłych należy, a więc buntuje się przeciwko wierze. Zaczyna być osobą, która jest, znaczy zaczyna krytycznie patrzeć na ten otaczający ją świat. I z doświadczenia pracy z młodzieżą wynika, że dość często zdarza się tak, że ta młodzież może nie tyle przechodzi przez taki okres niewiary, ale zaczyna mieć poważne problemy z wiarą. I tu Edyta może być taką pomocą, wskaźnikiem, że te problemy z wiarą mogą być czymś normalnym w życiu, ale należy je przezwyciężać. W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie, przedkładając wartości materialne nad duchowymi, Edyta jest dla uczniów wzorem do naśladowania, ukazującym wartość wiary. Błogosławiony Jan Paweł II często podkreślał, że należy młodzieży ukazywać wartości i pomagać młodzieży w ich odkrywaniu. Jeśli człowiek dostrzeże i odkryje wartość, na przykład miłości, prawdomówności, tolerancji, to przyjmie ją za swoje i będzie chciał nią żyć. Jeżeli młody człowiek, dla niego wartością będzie życie w związku niesakramentalnym i tu będzie widział korzyść, to będzie tak żył. Ale jeżeli my ukażemy temu młodemu człowiekowi, że dla niego wartością jest życie w rodzinie i to w rodzinie chrześcijańskiej, to będzie chciał w takiej rodzinie żyć, będzie chciał taką rodzinę tworzyć. Jeżeli dla niego wartością będzie kłamstwo i zobaczy, że można na kłamstwie bardzo dużo w życiu zyskać, to będzie kłamcą. Ale jeżeli pokażemy mu, że prawda, nieraz trudna i niewygodna, jest pewną wartością, którą warto żyć, to mimo trudności w mówieniu prawdy i w życiu prawdą, on, odkryjąc wartość tej prawdy, będzie chciał nią żyć. Te wartości staramy się wpajać młodzieży, między innymi poprzez częste cytowanie różnych aforyzmów, które pochodzą od świętej Edyty Stein. Te słowa Edyty Stein podlegają później refleksji i pogłębieniu. Jesteśmy na tym świecie po to, aby służyć innym, mawiała Edyta Stein o ludzkiej egzystencji. Wpajamy więc naszym wychowankom postawę dobrze rozumianej służby społeczeństwu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi. Podejmowane przez nich w szkole obowiązki, nauka, życie w rodzinie czy przebywanie w gronie rówieśników powinno być podporządkowane zasadzie służby. Kolejnym ważnym elementem procesu wychowawczego jest poszukiwanie prawdy. Edyta Stein całe swoje życie podporządkowała prawdzie. Poszukiwania prawdy doprowadziły ją najpierw do ateizmu, potem prowadziły po ścieżkach filozofii, aż do momentu odkrycia osobowej prawdy, jaką jest sam Bóg. Kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. To stwierdzenie Edyty widnieje na naszym sztandarze i od samego początku stało się hasłem przewodnim naszej szkoły. Staramy się wpoić uczniom, że prawda jest wartością, którą powinni się w życiu kierować. Uczymy prawdomówności i wpajamy uczniom, że wolimy z ust uczniów usłyszeć najgorszą prawdę niż najmniejsze kłamstwo. Człowiek żyjący prawdą i do niej dążący to człowiek otwarty na Boga i nieraz nieświadomie do Niego dążący. Żyć prawdą to żyć z Bogiem i dla Boga, bo Bóg jest prawdą. Z prawdą nierozłącznie łączymy miłość. Edyta Stein mówiła, że prawda i miłość są ze sobą nierozdzielnie związane i przestrzegamy przed taką prawdą, która nie jest miłością i przed taką miłością, która nie jest prawdą. Jak ukazać uczniom wzór osobowy, jakim może być Edyta? Podejmujemy w szkole wiele działań mających na celu przybliżenie naszym uczniom postaci patronki szkoły, a co za tym idzie, przybliżeniu im tych wartości, jakimi żyła Edyta i które staramy się uczniom wpajać. Szkoła posiada swój sztandar, na którym widnieje wizerunek Edyty i hasło: kto szuka prawdy, ten szuka Boga. Każda uroczystość rozpoczyna się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego. Uczymy także przez to patriotyzmu, bo Edyta Stein była wielką patriotką. Tak naprawdę żyła na Śląsku, była Żydówką, ale była Niemką. I kiedy wybuchła I wojna światowa, to z miłości do ojczyzny Edyta Stein pojechała na Morawy, do Kranic i tam jako pielęgniarka pracowała w lazarecie po to, ażeby leczyć Niemców, którzy odnieśli rany na wojnie. Kiedy w Lublińcu po I wojnie światowej był plebiscyt, czy Śląsk będzie należał do Niemiec czy do Polski, to cała rodzina Steinów, nawet ze Stanów Zjednoczonych, przyjechała do Lublińca po to, żeby głosować za Niemcami. Bo tak silnie byli związani ze swoim narodem. I też staramy się to umiłowanie ojczyzny im wpajać. Uczniowie pierwszych klas składają swoje uczniowskie ślubowanie na sztandar szkoły. Każdy dzień rozpoczynamy od modlitwy w auli Edyty Stein, gdzie wisi jej obraz. W ten sposób staje się ona świadkiem i uczestnikiem naszego szkolnego życia. Podobnie w tym samym miejscu spotykamy się o 11:35, aby w łączności z papieżem odmówić modlitwę Anioł Pański. W szkole posiadamy własną salę pamięci poświęconą Edycie oraz błogosławionemu Józefowi Cebuli. Oboje byli nauczycielami, zakonnikami, męczennikami i oboje byli związani z Lublińcem. Ojciec Cebula przez 5 lat mieszkał i pracował w budynku, w którym mieści się nasza szkoła. Sala pamięci składa się z 20 plansz przedstawiających życie patronki i rozmieszczonych na korytarzu prowadzących do 2 pomieszczeń, w których znajduje się salonik kurantów, dziadków Edyty, wspomniany przez nią w swej autobiografii oraz rekonstrukcja sali klasztornej i miejsce zadumy prowadzące myślami do Auschwitz, gdzie zginęła Edyta, i do Mauthausen, gdzie zginął ojciec Cebula. Każda klasa, przynajmniej raz w okresie edukacyjnym, to jest w okresie 3 lat, odwiedza tę salę. Ponadto przychodzą ją odwiedzać uczniowie innych szkół. Od kilku lat w Lublińcu mieści się chyba jedyny na świecie biograficzny muzeum poświęcone w całości Edycie Stein. Mieści się ono w domu kurantów, to jest dom dziadków, a później krewnych Edyty. To muzeum każdy uczeń musi przynajmniej raz odwiedzić. W Lublińcu znajduje się kilka ścieżek edukacyjnych poświęconych Edycie. Wiodą one przez te miejsca, które są z nią związane. Dom kurantów, rynek, pomnik Nepomucena, kościół świętej Teresy Benedyktu od Krzyża, park miejski, cmentarz żydowski, sale pamięci w naszej szkole, skwer kurantów i tym podobne. Każdy uczeń ma okazję przejść te ścieżki z przewodnikiem, który przybliża im w trakcie spacerku postać patronki. Wraz z Towarzystwem Edyty Stein organizujemy spotkania, odczyty i konferencje związane z życiem Edyty Stein, na które zapraszamy starszą młodzież naszej szkoły. Od kilku lat organizujemy na terenie miasta i powiatu liczne konkursy poświęcone Edycie Stein w kategorii wiedzowej, fotograficznej, plastycznej i literackiej, które w całości finansuje burmistrz miasta Lublińca. Biorą w nich udział uczniowie całego powiatu, w tym nasi uczniowie, niejednokrotnie odnosząc liczne sukcesy. Ważnym momentem w życiu szkoły jest świętowanie uroczystości patronalnej szkoły 12 października. Jest to dzień, w którym narodziła się Edyta Stein. W tym dniu sprawujemy uroczystą mszę świętą, której często przewodniczy biskup Gliwicki. Następnie odbywa się uroczysta akademia, na której uczniowie klas pierwszej składają swoje ślubowanie. Akademia jest w całości poświęcona Edycie Stein. Już kilkakrotnie koło teatralne szkoły przygotowało przedstawienia teatralne ukazujące życie patronki. Ostatnie nasze przedstawienie przygotowujemy ze Szkołą Świętej Edyty w Paderborn w Niemczech, z którą także współpracujemy. Jest to taki musical, który będziemy pokazywać 9 sierpnia 2012 roku w Oświęcimiu podczas 70. rocznicy śmierci Edyty Stein. Mają się tam odbyć ogólnopolskie uroczystości jej poświęcone. Oprócz świętowania 12 października zawsze delegacja szkoły wyjeżdża właśnie na 9 sierpnia do Oświęcimia, gdzie tam, w miejscu, gdzie Edyta Stein zginęła, odbywają się ogólnopolskie właśnie uroczystości. 12 października 2008 roku Edyta Stein została na rynku lublinieckim uroczyście ogłoszona patronką Lublińca. Odbyło się to decyzją Stolicy Apostolskiej, a w uroczystości uczestniczyła m.in. delegacja szkoły św. Cyryla i Metodego ze Starej Lubowni. W poprzedzającym uroczystości roku Edyty Stein czynnie uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły. Przygotowali szereg materiałów dydaktycznych, które realizowane w lublinieckich szkołach przygotowywały młodzież do tej ważnej uroczystości. Ponadto wydaliśmy 2 tomy materiałów i artykułów mówiących o związkach Edyty Stein z Lublińcem. Materiały te zostały przekazane do wszystkich szkół, parafii i instytucji kulturalno-oświatowych. Nauczyciel muzyki pan Krzysztof Gębała wraz z działającym przy naszej szkole zespołem OCH stworzył kantatę o Edycie Stein. Kantata to kantobiografia Edyty przedstawiająca najważniejsze momenty jej życia. Najnowszym dziełem mającym przybliżyć patronkę szkoły uczniom naszej szkoły, a także mieszkańcom Lublińca, jest biograficzny film pod tytułem Edyta Stein, patronka Europy, patronką Lublińca, którą wraz z Telewizją Kraków zrealizowało nasze stowarzyszenie. W realizacji filmu czynnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Film ukazuje życie Edyty i jej związki z Lublińcem, a zarazem promuje nasze miasto jako miasto Edyty Stein. Miasto, które szczyci się pierwszym na świecie kościołem pod wezwaniem świętej Edyty Stein, pierwszym na świecie nadanym przez Stolicę Apostolską patronatem tej wybitnej świętej, a także najprawdopodobniej pierwszym w świecie muzeum biograficznym jej poświęconym. Nasze działania są ukierunkowane na rozbudzenie w uczniach umiłowania do naszej patronki. Uczynienie z niej osobistej patronki tak, aby stała się ona dla nich wzorem do naśladowania, osobą bliską, z kim chcieliby wiązać swoje życie. Nie chcemy, aby patronka była tylko obrazem, który wisi na ścianie, czy ryciną, czy obrazem na sztandarze. Chcemy, żeby stała się rzeczywiście żyjącą osobą, którą nasi uczniowie czczą, której, tak jak Bogu, czy poprzez Edytę Bogu poświęcają nieraz swoje problemy, a ona pomaga im te problemy rozwiązywać. I jeżeli uda się nam taką miłość do patronki zaszczepić przynajmniej części naszej młodzieży, to uważamy, że będzie to wielki sukces. Dziękuję.